Drodzy bracia i siostry, pozwolicie, że ostatni temat, aby was nie przemęczać, będzie lekki, krótki, może mi się uda skrócić, ale w każdym razie rozważymy wspólnie myśli związane z żywą religią. Żywa religia, tytuł naszej lekcji. Nieraz bracia i siostry, niektórzy są zakłopotani. Zmieniają pracę, przychodzą do nowego zakładu czy biura. Po kilku dniach, bo to się nie da tego ukryć, ludzie zauważają, to jakaś ta osoba jest inna. Nawet żeby chociaż siostra czy brat, jeszcze nie poruszył jakiegoś tematu religijnego, ale po zachowaniu. Nieraz bardzo szybko się zorientują. Pani na pewno nie jest katolikiem jakiejś innej wiary. Tak. A czemu? Ani słowa bluźnierstwa, na przykład, takie daję przykład, albo to, albo tamto. Zaraz dostrzegają. Nie jestem katoliczką lub nie jestem katolikiem. A jaką wiarę pan czy pani wyznaje? Jaką wiarę? Właśnie. A jakbym właśnie teraz braterstwo zapytał, jaką my wyznajemy wiarę? Właśnie. Wierzę, być może wszyscy, a może tylko większość, a może część by odpowiedziała poprawnie. Przepraszam, że nie chcę nie ujmować nikomu z wiedzy, nie. Ale dlaczego tak mówię? Bo pewnego razu nawet w Łodzi prowadząc badanie, i wspomniałem o te myśli, bo ta myśl z tym była związana i siostra, która od młodości w prawdzie, po prostu wiedziała, ale zapomniała, nie brała to specjalnie pod uwagę. Gdy powiedziałem, że nasze wyznanie, wiary, coś, to nie jest świecki ruch misyjny Epifania, bo to jest całkiem inny cel i ta nazwa do czego innego dotyczy, zdziwiona. Zdziwiona i później na przerwie podeszła do mnie, bracie, jak my się nazywamy, co my jesteśmy? I bardzo rozwinięta w różnych wprawdzie, bo i w badaniach beriańskich bierze udział, ale niestety na tym punkcie. Mili bracia i siostry. Gdykolwiek ktokolwiek nas się kiedykolwiek zapyta, jesteśmy chrześcijanami. Tylko i wyłącznie chrześcijanami. Czasem może by coś tam przybliżyć, to może tak ludzie ogólnie słyszeli, to badaczem Pisma Świętego też można właściwie użyć. My nie jesteśmy żadnymi epifanistami, jak to się o nas mówi. To są epifaniści. To tak z zewnątrz względem nas mówią. To jest wiara epifaniczna, to jest epifanista. Nie ma żadnej wiary epifanicznej, nie ma żadnych epifanistów. Gdybyśmy byli epifanistami, to byśmy byli sekciarzami. Sekciarzami. My jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijanami. Z przyczyny istnienia wielu martwych lub półmartwych religii na świecie, to ateiści, różne nurty teorii filozoficznych, sceptyków, krytyków, niedowiarków. Wiecie, jak się wyrażają o ludziach bardzo religijnych, jakimkolwiek wyznaniu. Religia to jest opium dla biednych i prostych ludzi. Tak, mówię, to jest narkotyk. Narkotyk, religia. To jest dla prostaków. My, uczeni, tacy, owacy, to nie dla nas. Ale czy możemy się dziwić ich postawie i że doszli do takiego wniosku? Wcale się nie dziwimy. Myśmy tak częściowo wczoraj po południu rozmawiali i każdy z nas o tym dobrze wie. Mili bracia i siostra, tak weźmie się pod lupę, nie Słowa Bożego, nie. Nawet nie Słowa Bożego, tylko rozsądku tutaj, rozumu. To się dziwić tym ludziom, że doszło do takich przekonań? Czym się ludzie zajmują? Co praktykują? W co wierzą? wcale się nie dziwimy tym uczonym ludziom. Bo to się nie zgadza w ogóle nawet z rozsądkiem, z rozumem. To nie znaczy wszystko, bo wiele rzeczy należy do spraw wiary, ale ja mam, chodzi mi o pewne nauki, nauki, praktyki, nauki. To się, mówiąc prostym językiem, kupy nie trzyma. Nic się nie trzyma. A takie niektóre, o jednych niedorzeczności, wczoraj wspomniałem o tym czyśćcu, piekiełku i tym podobnych rzeczach. Nie mówiąc już o pogaństwie, zupełnym pogaństwie. Lecz, mili bracia i siostry, jak znamy historię, a przede wszystkim Słowo Boże, Biblię, to wierzymy, że tak w starożytności, jak i w czasach nowożytnych były jednostki, byli ludzie i są, którzy starali się praktykować żywą religię. Żywą religię. W większości religii pogańskich, a nawet chrześcijańskich, to jest taki pogląd, że człowiek wierzący, bardzo religijny, to stale się modlący, stale złożone rączki, tak? Stale wielbiący Boga, i to żeby inni widzieli, i co więcej, zawsze w większości smutny, no śmiać to się nie wolno, tak? Tak było. Nawet tak kiedyś dzieci w średniowieczu. Śmiech to od szatana pochodzi. Takie jakieś poglądy były, nie wiadomo skąd wzięte. I tym podobne rzeczy. Mili bracia i siostry, prawdziwa religia to nie jest religia smutku. To nie jest religia przygnębienia. To jest religia radości i wesela. Ona niesie radość, pokój, zadowolenie. Ona zawiera pewne elementy drastyczne, na przykład, gdy mówimy o Bogu, że On jest sprawiedliwy, to co już wczoraj wspomniałem, tak? Bóg jest surowy. On jest sprawiedliwy. Jest surowy. Ale nie takie surowe, żeby wymyślić te różne niedorzeczności, o których dobrze wiemy. I tak jak wspomniałem, że On karze grzeszników, ale jakich? Tak jak wspomniałem, stuprocentowych, świadomych grzeszników. Nie za półświadomość. Nie za nieświadomość. On nikogo nie skaże. Bóg jest przedstawiany, że On się kocha w niedoli ludzkiej, w nieszczęściu, tak? Bogu wszystko jest przypisywane. Wszystko przypisywane. Nawet przypisują Bogu zło, że jest autorem grzechu, celowo stworzył grzech, wprowadził grzech. I sobie igra z ludzkością, ze swoim stworzeniem, tak? Tak oni się będą zachowywać. Takie są różne poglądy. Tak, pochodzący wiadomo od kogo, od księcia ciemności. Mili bracia i siostry, Bóg posiada sprawiedliwość i już w przeszłości karał człowieka, karał ludzkość, ale to jego karanie ma na celu dobro. I on ostatecznie skaże przez Jezusa Chrystusa, bo On będzie królem ludzkości, tak jak wczoraj wspomniałem, i na wieczną śmierć niektórych, którzy nie skorzystają z warunku tysiąclecia. Niektórzy dobrali taką drogę podczas wieku Ewangelii, nowe stworzenia. To, co opisuje apostoł Paweł w liście do Żydów 6, rozdział 10, którzy popełnili te 5 grzechów. Ale to była zupełna świadomość. Taki był ich wybór. Taki był wybór. Nie nieświadomość, nie półświadomość. A więc, mili bracia i siostry, tak jak już wczoraj wspomniałem, pomimo, że posiada przymiot sprawiedliwości, to jednak jest pełen miłości i dobroci. I nawet gdy występuje nieraz kara boska, chłosta, nawet to, co nieraz się potykają, początkujący nawet w prawdzie, czy chrześcijanie potykają o Stary Testament, o krwawe wojny Izraela, tak, o rozkaz Boży wypędzenia 7 narodów chananejskich, o zniszczenie Sodomy i Gomory. Gdzie tu sprawiedliwość? Gdzie jakieś poczucie sprawiedliwości? Tak. Gdzie jest ten Bóg? Co to za Bóg? Takie polecenia wydał. Wypędź się albo zniszcz się, jeśli będą uporni. Tak. Nawet jest wspomniane do kołyski, do szczenięcia. O tak. Kto nie zna boskiego planu, co za okrutny Bóg. Co za okrutny Bóg. Nie rozznają boskiego planu. Nie wiedzą, że na przykład te narody chananejskie żyły w wielkiej rozpuście i degradacji. bo przeważnie oni mieszkali tutaj. Na brzegach rzeki Jordan, to cośmy pierwszolecie wspomniali, Jordan wylewa, już w tej chwili nie pamiętam, ale czy dwa razy do roku, i ta ziemia jest bardzo żyzna tam, tak. Tam były tak, kiedy starożytna Sodoma, one żyły w dostatku, w wielkim bogactwie, a zarazem rozpuście. Gdziekolwiek w historii ludzkości to dzisiaj widzimy, gdziekolwiek jest bogactwo, a nawet wielce rozwinięta inteligencja, to tam jest wielka niemoralność się rozszerza. I zapominanie o Bogu. Dlatego Bóg skrócił ich życie. A czym się zajmowały te narody chanańskie? Właśnie żyli też w rozpuście, w niemoralności. Uprawiali czarną magię i tym podobne rzeczy. Demoni mieli bardzo duży wpływ na ich osobiste życie. By ulegli takiej degradacji, że nie było możliwości dla nich restytucji. Dlatego skrócił Bóg ich życie o te kilkanaście. Nawet to dziecko, te 70 lat, bo w tym czasie takie życie ludzkie nie było długie. Ale przed nimi jest wieczność. Świat o tym nie wie. To jest wielkie miłosierdzie Boże. Tak jak wielkie miłosierdzie Boże jest w tym, że Bóg nie połuje miliony teraz i nie spodził ich z Ducha Świętego podczas wieku Ewangelii, bo nie by wytrwali w tych warunkach. Warunkach. Gdzie trzech wrogów, szatan, niedoskonałe ciało i no przypomnijcie mi trzeciego wroga. I diabeł, no właśnie. O najważniejszym się zapomniało. I mieli bracia i siostry, tylko nielicznych powoływał, którzy posiadają silne wiary, ludzi o słabej wierze, a którzy nie mają wiary, w ogóle nie powoływał. Dlatego Jezus na przykład widział zmrożone rzesze, i wiedział, że tylko chodzą za chlebem, za może kolejnym wrażeniem z dokonanego cudu, dał im taką ostrą naukę, niezrozumiałe jedzeniu ciała, picie krwi. A kto może słuchać takich mów? Są to ludożerstwa, mówiąc innym językiem, naucza. Zgorszyli się, odeszli, nawet niektórzy z uczniów, oczywiście nie 12, ale tych 70. Celowo, bo on wiedział, że ich wiara jest słaba, nikła, że chodzą z innych powodów. Dlatego wybierał Bóg i powołał specjalne jednostki, a nie miliony, jak to niektórzy twierdzą. Nie miliony. I dał im przywilej. I wielu z tych nawet upadło. Utraciło koronę, stali się utratnikami koron. Niektórzy, którzy trwali w swoich grzechach, poszli na wtórną śmierć. I w tym jest wielkie miłosierdzie Boże. A ktoś może powiedzieć, no jak to? Przecież kazał nauczać wszystkich, chrzcić w imię Ojca i Ducha Świętego, nawracać cały świat, aby pokutowali, żałowali. A celowo Jezus mówił w niezrozumiały sposób, niezrozumiały język, aby się, jak powiada, nie nawrócili, nie uwierzyli i po prostu, aby nie były im grzechy darowane. Patrzmy, ktoś powie, no jaka niedorzeczność, jaka niekonsekwencja postępowania Jezusa i Boga. Ale to my znamy te rzeczy, świat nie wie, gdy to studiuje, bada, rozpatruje. Księga sprzeczności, księga bajek. A tu Stary Testament to księga tylko o wojnach, o tym okrutnym Bogu i tym podobnych rzeczy. Ale trzeba sobie znać całokształt boskiego planu i możemy te cudowne rzeczy oceniać, że to wszystko doprowadzi do wielkiego szczęścia, radości i żywota wiecznego dla liczniejszych. A tak by było wiele więcej straconych lub restytucja by była dla nich niemożliwa. Dlatego wracając do naszego tematu, mili bracia i siostry, wierzymy, że my należymy do tych, którzy starają się oprawiać żywą religię. Ale mówimy to z wielką pokorą i z pochyloną głową. To nie jest nasza zasługa. To jest wszystko łaska i jeszcze raz łaska Boża. To nie nasza mądrość, nie nasz spryt, nie nasze zdolności umysłowe, tylko wszystko łaska Boża, żeśmy poznali Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawdę i inne sprawy związane właśnie z tą żywą religią, bo między innymi to na tym polega. Mili bracia i siostry, żywa religia zawiera 7 elementów. Pierwsze to jest to najważniejsze, że myśmy poznali, co wspomniałem, żywego Boga. Jeremiasz, 10 rozdział, werset 10, ale Pan, a więc Jehowa jest Bóg żywy, prawy, Pan jest Bóg prawy, jest Bóg żywy i Król wieczny. Nie czytam dalszego tych myśli, bo o to nam tylko rozchodzi. Ale Jehowa jest Bóg prawy, jest Bóg żywy. Dlaczego tak Bóg przez Jeremiasza mówi o sobie, że Pan, tak, a więc Jehowa jest Bóg prawy, jest Bóg żywy. Dlaczego mówię żywy? Czy może być Bóg martwy? Tak, może być. Nawet ten Bóg żywy może stać się martwym. Wielu w umysłu i wielu sercach. Co o tym dobrze wiemy. Bóg, który stworzył piekło, czyścic, nieśmiertelną duszę, który każe wtórą śmiercią za nieświadomość lub za usłyszenie tylko kilka słów, a ich nieprzyjęcie. Takiego Boga nie ma. Jest to Bóg martwy. A to jest powoływanie się na tego jakoby żywego Boga. Ale takiego Boga nie ma. Bóg prawdziwy, o którym między innymi mówi również nasz Pan w Ewangelii i zapisał te słowa ewangelista Jan w 17 rozdziale, w wersecie 3. Takie słowa. A to cię żywot wieczny. A więc życie wieczne polega między innymi na tym, abyście poznali samego prawdziwego Boga i któregoś posłał Jezusa Chrystusa. Abyście poznali prawdziwego Boga. Żywy Bóg to po pierwsze Bóg prawdziwy. Prawdziwy Bóg. A więc taki, o którym mówi Słowo Boże. Taki, którego myśmy poznali. Ten jest Bóg prawdziwy. Tak jak wspomniałem, chociaż zawiera przymiar sprawiedliwości i według Niego postępuje, to jest podstawa Jego wszystkich poczynań. To przede wszystkim Pismo Święte wyeksponowało przymiot Jego miłości, dobroci, miłosierdzia i Jego mocy. On nie jest za słaby. Tak jak prorok Izajasz między innymi mówi, proroctwo Izajasza, Pięćdziesiąty dziewiąty rozdział, werset 1 i 2. Oto nie jest ukrócona ręka Pańska, aby zbawić się mogło, ani jest obciążone ucho Jego, aby wysłuchać się mogło. Wielu chrześcijan zasyła modlitwy do Boga. Oczywiście w Trójcy jedynym. No ale też mówił o tym wszechmogącym Bogu. Jako pierwszym Bogu. I co mówi prorok? Nie jest ukrócona Jego ręka Pańska, ręka Jehowy. Ręka jest symbolem mocy, władzy. To, cośmy wczoraj wspomnieli. Wielu zarzuca Bogu. Gdzie jest Bóg? On jest widocznie słaby, że nie jest zapobiec tym pewnym rzeczom, że nie jest ukrócić to zło. Prorok Izajasz powiada, ona nie jest zbyt krótka, ani nie jest obciążone Jego ucho. Ale dlaczego nie wysłuchuje niektórych modlitw? Tak dzisiaj się wszyscy modlą o pokój. Wczoraj właśnie w wiadomościach też było. Modlitwa o pokój. Benedykt XVI zapelował i też się modlił. I myślę, chrześcijanie modlą o pokój na ziemi, o pokój w Palestynie. A dlaczego tego pokoju coraz mniej, a coraz więcej? Coraz więcej niezadowolenia. Nie będę czytał tych wersetów, ale prorok Izajasz poddaje. Dlaczego? I odpowiada w pewnym miejscu proroctwo Izajasza. Choćbyście mnożyli, jak nie wiem, wasze modlitwy. Tak mówi Bóg przez proroka. Ja was nie wysłucham. A czemu? Bo wasze ręce są pełne krwi. Tak, pełne krwi. A na innym miejscu nie może być pokoju dla niepobożnych. Gdyż jak wzburzone morze wyrzuca błoto i muł na brzeg. To jest symbolem grzechu i nieprawości. Tak jak wczoraj wspomniałem, jak nieszczęście dola, to do Boga, jak sługa, to do Boga. A tak, niemoralność, niesprawiedliwość, gwałt, okrucieństwo, wojny, rewolucje, oszustwa, kłamstwa, morderstwa, tak jak wymienia te przestępstwa narodów prorok, jeśli dobrze pamiętam, Zachariasz czy Amos, tak? Czy może być pokój? Czy może Bóg wysłuchać modlitwy? Nie. Pokój będzie wynikiem sprawiedliwości, samoczynnie przyjdzie pokój. Gdy Bóg pojedna narody, tak. Gdy każdy zacznie praktykować właśnie sprawiedliwość w własnym sercu i względem swoich bliźnich, to automatycznie ten pokój będzie przejawiany pośród bliźnich, najbliższych i dalszych i pomiędzy narodami, ale w królestwie naszego Pana. Apeluję o pokój, proszą Boga o pokój, a sami nie chcą czynić tego pokoju. Tylko podjudzają, podburzają, mówiąc o wszystkich i przywódcach religijnych, politycznych, w różnych swoich celach, aby rozszerzać władzę i wpływy. Tak. A później proszą Boga o pokój. Więc, mili bracia i siostry, poznaliśmy tego prawdziwego, a więc żywego, przede wszystkim prawdziwego Boga, a w drugim znaczeniu słowo żywo oznacza, że On jest czynny. Tak. On żyje. On jest czynny. On pracuje. Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 17. Mój Ojciec aż dotąd pracuje i ja pracuję. On nie dokonuje dzieł twórczych, bo w tym zakresie odpoczywa. Ale pracuje w innym zakresie. Nasz Pan powiedział, pracuje w innym zakresie. Wykonuje swój plan w odniesieniu tutaj do człowieka na ziemi. Konsekwentnie. On jest niewidoczny i nieznany dla świata, ale my znamy, że Bóg cały czas pracuje. Podczas tych dnia odpoczynku z punktu zaprzestania dzieła twórczego. Pracuje na korzyść człowieka, aby w końcu porządkować sprawy na ziemi. Tego posłał Zbawiciela prawie 2000 lat temu. Tak, dokonał wyboru Kościoła i innych klas ludu Bożego, aby przez nich naprawiać świat. Rozmawialiśmy sprawy Izraela. Przyszedł czas powrotu ich łaski, powrotu do ziemi, to proroctwa się spełniają. On cały czas pracuje. Tak, on jest czynny. On nie śpi i nie drzemie, tak jak mówi psalmista w 121 psalmie, w wersecie 4. Nie śpi i nie drzemie ten, który strzeże Izraela. To nie jak bogowie martwi. Pamiętacie historię Eliasza i chwalcę Baala. Wołajcie głośniej, a może wasz Bóg poszedł na spacer, albo się zrzemnął, śpi i nie słyszy. Głośniej wołajcie. Tak. On słyszy każde słowo, każdą prośbę, może wysłuchać, ale tych, którzy mu są przyjemnymi, tak. Czasem on nie odpowiada na nasze modlitwy zbyt szybko, nasze prośby, bo czasem może nasze modlitwy nie są zgodne z jego wolą, czasem celowo opóźnia spełnienie naszych próśb, chociaż nawet właściwych, abyśmy bardziej je ocenili, gdy przyjdzie. On to wszystko słyszy, on o wszystkim wie. Jezus powiedział, że włosy na naszych głowach są policzone. Nie literalne, ale Bóg wie o najmniejszych naszych sprawach. W życiu ludu Bożego nie ma spraw w przypadku. Więc, mili bracia i siostry, pierwszy element żywej religii to, że poznaliśmy takiego żywego, a więc prawdziwego i czynnego, pracującego na naszą korzyść i na korzyść ludu Bożego Boga. To jest wielki przywilej. Bardzo wielki przywilej. Tak jak apostoł Paweł w liście do Żydów, przede wszystkim skierowane to były słowa do Kościoła w 12 rozdziale, 22 wersecie. Tam wymienia wiele błogosławieństw, do których przede wszystkim Kościół, ale i my przystępujemy. Oni jako uczestnicy, my jako świadkowie, obserwatorzy, ale również jako uczestnicy, że przystąpiliście do żywego Boga. Do żywego Boga. A więc jeszcze raz podkreślam, to jest wielki przywilej. Ale i ostrzeżenie, że poznanie tego żywego, a więc prawdziwego i czynnego Boga niesie z sobą odpowiedzialność. Szczególnie to się odnosi do nowych stworzeń. Kto z nowych stworzeń, spłodzonych nowych stworzeń, jak wiemy, pogardził Bogiem, przede wszystkim pogardził ofiarą Jezusa Chrystusa, to co apostoł mówił w liście do Żydów 10:31, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. To się odnosi do tych świadomych grzeszników, jak Ewangelii, spłodzonych z Ducha Świętego, którzy poszli na wtórną śmierć, pogardzili ofiarą Bożą, Jego łaską usprawiedliwienia, tak, spłodzenia i tym podobnych przywilejów, szczególnych kilku błogosławieństw. A więc oceniajmy ten przywilej, mili bracia, siostry, jaki nas spotkał. Świat nie zna prawdziwego Boga. Pozna Go dopiero w przyszłości. Najpierw poprzez uciec, bólach, cierpieniach. Ale pozna Go w urządzeniach Królestwa, które będą zaprowadzone przez Jego Syna. I wspaniałych błogosławieństwach. O, on będzie zachwycony, porwany. Tak jak to przykład o tej niewieście, która uciekała na pustynię, szatan wypuścił rzekę, Księga Objawienia 12 rozdział. Kościół prześladowany, szatan zbudził w pewnym okresie czasu, wywołał prawdy wolnościowe, podobne, które między innymi były oparte na Biblii, tak? Bo one wywodzą się z Biblii, tak? Uży pełnych myślicieli, tutaj szczególnie w czasach odrodzenia, oświecenia i w późniejszym czasie, uważają, że w ten sposób może zdusi i słamsi tu sprawę Kościoła, tak? Ale patrzmy, społeczeństwo wypiło tą wodę. Rzeka została wypita przez ziemię, tak? Wsiąkła w ziemię. A więc narody spragnione wolności, jakże przyjęły te prawdy, prawdy świeckie, prawdy religijne, o wolności, o prawach człowieka. Patrzmy. Dzisiaj dlatego jest takie wołanie i dopominanie się o wszelkich praw. To wypływa z Biblii. A to między innymi, jeśli chodzi o prawa świeckie, to nawet szatan spowodował, tak? Szatan spowodował. Bo myślę, że w ten sposób zaszkodzi Kościołowi. Że ludzkość się obróci przeciwko Kościołowi, przeciwko świętym pańskim. A się stało odwrotnie. Bo nie przyjęli te prawdy. Wykorzystywali w pewnym znaczeniu, wykorzystali tę wolność dla swojego dobra, chociaż teraz są krańcowości. Dochodzą do poglądu zupełnej krańcowości wolności, że wszystko mi wolno, tak? Nie ma żadnych ograniczeń, łamiąc prawa ludzkie i boskie. Więc, mili bracia i siostry, ta w przyszłości świat będzie porwany, będzie zachwycony w tysiącleciu, gdy pozna tego prawdziwego, żywego Boga. Jak wiele dzisiaj serc chrześcijańskich boleje. Oni posiadają wiarę Boga, wierzą Go, wierzą w Niego, ale jak ich serca krwawią, gdy przychodzi myśl o piekle, a może ktoś z mojej rodziny jest w tym piekle, tam się smażył, będzie wiecznie. Jak to można kochać takiego Boga? Tu się chce Go kochać, ale jak to trudno kochać takiego Boga? Naprawdę. To nie jest takie proste. Kto nie był w tym wyznaniu, to wydaje to takie proste, normalne. To nie jest takie proste, nie jest takie normalne. Tak przejść z takich poglądów i tutaj, i później, że to nic wielkiego. To jest bardzo trudne. Dlatego, mili bracia i siostry, oceniajmy przywilej, żeśmy poznali żywego, a więc prawdziwego i czynnego Boga. Po drugie, żywa wiara polega na tym, żeśmy poznali żywego Jezusa Chrystusa. Żywego Jezusa Chrystusa. Może być Jezus Chrystus martwy? Może być. Wczoraj w wiadomościach również też. Dzieciątko Jezus, jakaś figurka na sianku leży. Oczywiście kolędy mu się śpiewa. Ja wczoraj wspomniałem. Ten Jezus już nigdy nie może urość. On dopiero w tysiącleciu dla nich urośnie, gdy poznają Pana. Tak, poznają prawdę. A na razie on zawsze jest malutki. Zawsze malutki. A on, jakśmy wczoraj rozważali po raz drugi, on już poza pierwszego przyjścia stał się dorosłym, tak? Jako dorosły w 30 roku życia złożył siebie ofiarę. Przyszedł po raz drugi jako wielki władca i Pan. Ale dla większości to jej malutki, dziecina. Tak jak wspomniałem wczoraj, niech wam ta dziecina błogosławi. Tak. Nie ten dorosły mężczyzna, nie ten dojrzały, pełny Chrystus. Głowa już ciało skompletowane. Kompletny Chrystus jest, ale czy oni o tym coś wiedzą? Nic nie wiedzą. Jakże im można współczuć? Nie wolno nimi pogardzać, nie wolno się wyśmiewać. Nie, nie wolno. Bo to nie ich wina. To nie ich wina. Ale cieszymy się, że przyjdzie czas, że oni poznają tego żywego Jezusa Chrystusa. Objawienie świętego Jana, 1 rozdział, werset 18. I żyjący Jezus mówił o sobie przez apostoła, a był umarły, a oto jest żywy na wieki wieków. I żyjący stałem się umarły, aby stać się ofiarą, ale oto jest żywy na wieki wieków. Czy to tak Jezus tak sobie tylko mówi? Mili bracia i siostry, w Biblii nie ma tak sobie. Nie ma spraw w przypadku. Te słowa, pewne zwroty, zdania i formy tych zdań i słów nie padają tak w przypadku, tak sobie. Bo Jezus mógł powiedzieć, jestem waszym królem, jestem teraz, może innych słów użyć, ale podkreśla to. Byłem żyjący, stałem się umarły, tak? To jest mowa o jego pierwszym przyjściu, jego ofierze, a oto jest żywy i na wieki wieków. A po co to jeszcze to mowa na wieki wieków? Po co ten zwrot? Przecież wiadomo, że jest w boskiej naturze, że on będzie wiecznie żył. Natura boska to jest nieśmiertelna. Ale on powiada, jestem żywy na wieki wieków. Czy to się odnosi do jego bytu nieśmiertelności? Nie. To się odnosi do jego działalności. A jakiej działalności? W jego wszystkich urzędach, 21 urzędach. Gdzie w tych wszystkich 21 urzędach, których świat popadł, na tych 21 punktach, tak? Tak samo w tych 21 urzędach Jezus będzie działał na korzyść świata ludzkości. Najpierw względem ludu Bożego, niektórych z nich, a we wszystkich względem świata ludzkości będzie działał. A więc Jezus żywy to Jezus prawdziwy. Jezus żywy to Jezus czynny. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 30. Bóg, apostoł Paweł powiada, że od Boga Jezus stał się naszą sprawiedliwością, mądrością, poświęceniem i wyzwoleniem. Tak? W tych czterech funkcjach względem Kościoła i względem nas On występuje. Czy nie odczuwamy i nie odczuliśmy to na naszym własnym życiu? Na pewno tak. Historia ludu Bożego, ich przeżycia. Tak. To potwierdza, że Jezus tego dzieła na korzyść ludu Bożego dokonywał. I co więcej, że On będzie żywy na wieki wieków. To znaczy, On będzie działał aż do końca wieku tysiąclecia. A z pewnego punktu widzenia jako król, bo jako pośrednik, to skończy ten urząd z chwilą zakończenia tysiąca lat. Ale jako król, jako Pan będzie aż do końca mojego okresu, bo On zniszczy szatana, demonów i klasę kozłów. Symbolicznych kozłów. On, jako król, jako władca, nie jako pośrednik. A więc On będzie działał na korzyść człowieka, aż uporządkuje sprawę na ziemi, doskonałą ludzkość przekaże w ręce Boga. Tak. I takie słowa, i takie myśli miał Jezus na uwadze, mówiąc o tym, jest żywy na wieki wieków, a nie odnosi się to do Jego natury w nieśmiertelności, bo ona jest nieśmiertelna, to jest stan wieczny, stan bez końca. Jakże powinno radować się nasze serca, że takiego Jezusa żeśmy poznali, tego żywego, prawdziwego i czynnego, działającego naszego korzyść, gdzie odczuwamy Jego obecność, tak? Jego działalność względem nas. Bez Niego jesteśmy zerem, kochani, niczym, a z Nim to stanowimy jakąś tą małą dziesiątkę. A bez Niego jesteśmy zerem, bo On jest jedynko. To jest wielka łaska. Wielu przyznaje się do Jezusa i wypowiada Jego imię, nawet się modlą do Niego. Nie chcemy ich osądzać, bo to już wczorajśmy rozmawiali, bo wielu wierzących, poświęconych, nie z nowych stworzeń, jest w różnych kościołach, w różnych wyznaniach, nie mówiąc o grupach ludu Bożego, ale mówiąc o nominalnym chrześcijaństwie. Ale ogólnie w większości imię Jezus jest tylko na ustach, ale nie w sercu. A tym bardziej, ażeby posiadać w sercu, trzeba żyć według Jego prawdy, Jego zaleceń, Jego przykazań, które Bóg przez Niego dał. A jaka jest rzeczywistość, to sami widzimy. Żywa wiara polega również, mili bracia i siostry, że poznaliśmy żywe Słowo Boże. Żywe Słowo Boże, tak mówi Biblia. Żydów, 4 rozdział, werset 12. Do Żydów, 4 rozdział, werset 12. Bądź żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze na wszelki miecz po obu stronach ostry. I przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, rozrywających myśli i zdania serdeczne. To jest sprawy serca. Bądź żywe jest Słowo Boże. Bądź żywe jest Słowo Boże. Żywe Słowo Boże. Inaczej mówiąc, prawdziwe Słowo Boże. Pochodzące od Boga. Prawdziwa wykładnia księgi Słowa Bożego, boskiego objawienia. Prawdziwa wykładnia. A jak to byśmy inaczej przełożyli? Prawda paruzji, prawda paruzyjna to jest najczystsza prawda, które wierzymy i uznajemy pochodzi od Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest żywe Słowo Boże. To jest żywa wykładnia, prawdziwa tej księgi. Ktoś powie, może to jest pycha, zarozumiałość? Nie. No to debatujmy, rozmawiajmy. No weźmy pod uwagę, nie patrząc z góry na kogoś, ale pod uwagę inne nauki. Ja nie chcę wymieniać tych rzeczy, bo może by to wyglądało, że może jak to jest lekceważenie, czy może byśmy ja nie. Ale mili bracia i siostry, jak się nieraz coś słyszy, ja tak dla porównania, no, tylko żal jest pewnych ludzi i osób. W jakie rzeczy niedorzeczności. Wiesz? Dam taki pewien przykład. To niedawno, to kilka lat temu, w Pawienicach duży kościół był. I imieniem świętego Kolbego, tak, który został kanonizowany. I co się okazuje? No i tam jest, jak to się nazywa, no, relikwia. A jaka jest relikwia świętego Kolbego? Broda. Kto przed wojną wiedział, że jest jeden z zakonników tego zakonu? Bo wie, jakie zakony, wiedziałem jako w jakiej miejscowości, że przed samą wojną ogolono im wszystkim brodę i tylko zachowano brodę Kolbego. Kto z nich wiedział, że on będzie tutaj teraz, kilka lat temu, kanonizowany na świętego? Patrzmy. Żadna broda się nie przechowała, tylko Kolbego. No i oczywiście to jest relikwia, ludzie to trzą, uwielbiają. No, mili bracia i siostry, nic dodać, nic mówić, bez komentarzu, może by to wyglądało no, nawet niewłaściwie. Czy to jest właściwe? Czy to wchodzi w zakres żywej religii? Był ten program w TVN, akurat tak przypadkowo. Patrzę, jakby się okazuje, wypowiadał się jakieś dziwne słowa i tak słuchałem się to, a to się okazało, małżeństwo od mormonów, jeden braci od świadków, taki w średnim wieku mężczyzna i ktoś jeszcze z jakiegoś wyznania, nie pamiętam. No, ci małżeństwo od mormonów, widzę wykształceni, tacy elokwentni, wymowa i tak dalej, ale jakie niedorzeczności słyszę, tak? Jest kilka Biblii, nie tylko jedna Biblia, tak? Tam coś było też jakieś absurdy o wielożeństwie, że Bóg do 1870 roku, tylko już nie pamiętam, czy pozwala na wielożeństwo, czy nie, a teraz, czy teraz pozwala na wielożeństwo, takie rzeczy. Co więcej, jak tam się chrzest zmarłych odbywa. Na przykład, że zmarł ojciec czy matka, ale syn czy córka ma życzenie, aby ojca czy matkę ochrzcić w tym wyznaniu, żeby w tym wyznaniu pozostało, to ktoś zastępcy przyjmuje chrzest, tak? I przez to ta zmarła matka, ojciec jest, tak? Która już tam w atomy się obróciła, czy obrócił, jest ochrzczona. No, kochanie bratercze, jak się takie rzeczy słyszy. Czy to wchodzi w zakres prawdziwej religii, kredo wiary, wywodzącej się z Biblii? I tym podobnych rzeczom dał do przykłady innych rzeczy. Nawet kochani nasi bracia wolni. To jest lud Boży. Tam jest lud Boży poświęcony. Tak. Ale dlatego dla nich prawda posłupiąca skończyła się ze śmiercią pastora Russella. I jak dzisiaj, no na tym punkcie, no po prostu różne są zdania. A dlaczego mówię? Bo ja dotychczas promuję na straży. Mam wszystkie roczniki na straży. Nie, żeby tam ich no, krytykować czy wykazywać, ale nieraz ubolewam. Piękny artykuł czytam na temat czasów pogan. Jeden z braci broni, rok 14 i to się wypełniło, daje dowody, wspaniałe dowody, wypowiedzi przywódców świeckich, jak się wydaje, jaka to zmiana nastąpiła, to był rok przełomowy i świat jest inny i te podobne rzeczy. No zachwycony byłem tym artykułem. Drugi brat pisze artykuł czasy pogan. No tak, no może rok 14. Tak, to może, no, być może. Może rok 17, później może rok, a i to było włączone deptanie czasów pogan, a może rok 1928, powstanie państwa Izrael, a później rok 63. A czytam, później z Białegostoku otrzymałem badacz Biblii, tak, coś podobnego, taka broszurka. I dobrze znam tego brata, Gumiele Kazia. Jeden z artykułów Gumieli Kazia, bo z nim pracowałem w kopalni, odrabiałem za wojsko, no, w latach, na początku lat 60. Wiedzieliśmy doskonale rozumieli. Ale artykuł brata Kazia, on podaje na 2038 rok koniec czasów pogan. No, kochani bracia i siostry, jaki wniosek z tego? No właśnie. Nie ma jednego głosu. Nie przyjmują prawdy epifanicznej. Wierzymy, że przyjdzie czas, że to uczynią. Ale poprzestali na prawdzie prozyjnej, a czas się zmieniał, prawda prozyjna się wypełnia, to w związku z tym nawet to, co brat Russell pisał, oficjalnie się nie zaprzecza, ale swoją postawą i swoimi słowami i artykułami się zaprzecza. Więc, mili bracia i siostry, poznaliśmy żywe Słowo Boże, prawdziwe. Ja dam taki jeden tylko jeszcze z dowodów. Prawda parozyjna, a przede wszystkim podkreślając prawdę piwniczą, że Pan użył pastora Johnsona po śmierci brata Russella. Znajdźmy, czy ktoś z was znalazł jakiejkolwiek literaturze prawdy ze wszystkich grup badaczy Pisma Świętego wyjaśnienie tego podziału w roku 17. Jeśli Bóg ma na uwadze najmniejsze nasze sprawy symbolizowane w policzeniu włosów na głowach, to co to był przypadek? Lud Boży, tu w okresie żniwa tak się stało, się podzielił na różne grupki i nabrało się wody w usta i nic się nie mówi, nic się nie wyjaśnia, to był przypadek? Nie. A kto to wyjaśnił? To nie przypadek. To jest zawarte z różnego punktu widzenia w cieniach przybytku, w różnych sprawach, w różnych obrazach. Tak się miało stać. Rozdzielenie Eliasza, Elizeusza. Tak. I tym podobne rzeczy, obrazy. Pokazane różnie w rodzinie Lewietów, Kat, Gerson, Merary i w tych rodzinach tam, no, i dalszych podziałach. I to się wszystko wypełniło. To nie jest przypadek. A kto to wyjaśnił? Pastor Johnson. Pan dał mu zrozumieć. To jest jeden z dowodów, że Pan użył pastora Johnsona po śmierci brata Russella. Prawda epifanicznie jest zgodna z prawdą poruzyjną, tylko ją poszerza, bo czym bliżej dnia doskonałego jest jaśniejsza. Można dawać dziesiątki innych dowodów, ale na tym poprzestaniemy. To, że, mieli braci i siostry, poznaliśmy żywe Słowo Boże, to ono jest skuteczne. Tak jak mówił apostoł Paweł, żywe jest Słowo Boże i skuteczne. A w czym jest skuteczne? W życiu ludu Bożego. W życiu ludu Bożego, tak. To skuteczne Słowo Boże, że ono z alkoholików czyni takich, którzy stają się abstynentami. Z różnych grzeszników starają się prowadzić czyste życie. Mili bracia i siostry, jak dzisiaj świat szuka środku. Alarm podniesiony, ratować rodzinę, jak wychowywać młodzież i tak dalej, jak wychowywać w ogóle społeczeństwa, bo świat popochylni do większej degradacji, upadku i moralnego i niesprawiedliwości, przez co wszystko zmierza. To jak to ratować? Nie ma, to są wszystko półśrodki. Tu jest środek, ale oni w tym nie widzą środka, nie lekarstwa. A myśmy doświadczyli tego lekarstwa. To jak mój apostoł Paweł, okazało się skuteczne. I żeśmy posiadali słabości. Udało nam się pewne wyrugować. Wiele braci było alkoholikami, takimi czy innymi, różne nałogi. To wszystko rzucili. Siostry, gdy byli w świecie, rzucili. Dzięki wpływowi Słowa Bożego, bo to jest moc Boża ukryta. Ona przemienia, odradza, przemienia serca. Z kamiennych czyni mięsistymi, czułymi. Tak, tylko Słowo Boże. Czy historia ludu Bożego tego nie potwierdza? O tak. My obserwując innych i dzięki Bogu, Jego łasce, Słowo Boże i coś my tam żeśmy dokonali. Chociaż żeśmy zawsze jesteśmy z siebie niezadowoleni i dobrze jesteśmy niezadowoleni. Bo gdybyśmy byli zadowoleni, to już jest niedobrze. To już niedobrze. Tak jak wspomniałem wczoraj, jak ktoś mówi, że stoi, to niech uważa, by nie upadł. My do końca życia nie będziemy zadowoleni. Jesteśmy niezadowoleni, to świadczy, że mamy właściwą ocenę samego siebie. A nasza właściwa ocena samego siebie powinna być niska, że nam jeszcze wiele brakuje. Wiele brakuje. Powinniśmy pracować nad samym sobą i to będzie praca do końca życia. Ale drodzy bracia i siostry, obserwując lud Boży i historię ludu Bożego wieku Ewangelii dotychczas i ostatnie dziesięciolecia i z braćmi i siostrami, z którymi mieliśmy kontakt, jak Słowo Boże odradza, przemienia, ono jest skuteczne. A więc jest to przywilej, wielki przywilej. Żywe Słowo Boże. Kto straci prawdę Słowa Bożego, stanie się najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jak to je zachowa i będzie dobry uczynek czynił, użytek z niej w swoim życiu, stanie się najszczęśliwszym człowiekiem. I ja wierzę, że my do tego celu wszyscy zdążamy, mamy takie intencje, pragnienia, chociaż ta praca nad sobą jest bardzo mozolna i długa. Dzięki Słowu Bożemu, mili bracia i siostry, możemy rozwijać żywą wiarę. Tak, dzięki Słowu Bożemu. Apostoł Jakub w drugim rozdziale, a 20 wersecie powiada, że wiara bez uczynków jest martwa. Jest martwa. A odwrotność tego z uczynkami, on tam nie mówi, ale odwrotność tego można dodać jest żywą. A więc dzięki Słowu Bożemu i dzięki łasce Bożej możemy rozwijać żywą wiarę. Żywa wiara, definicja wiary dobrze znamy. Jest to umysłowe ocenienie i sercem spoleganie na Bogu, na Chrystusie, na prawdzie. Na boskich obietnicach. tak? I sercem spoleganie. Ale żywa wiara zawiera trzy rodzaje uczynków. Po pierwsze, uczynki dobroczynności, miłosierdzia względem drugich. O, ale to wiele ludzi dokonuje. Wiele ludzi dokonuje. Czy to oznacza, że oni posiadają żywą wiarę? Nie chcemy mówić odnośnie jednostek, bo jak wspomniałem, w różnych wyznaniach mogą być i poświęceni, i usprawiedliwieni, nie z nowych stworzeń, bo ich nie ma na ziemi, ale z pozostałego ludu Bożego, tam mogą być i tam takie osoby mogą być i mogą posiadać żywą wiarę. Tak. Ale wiele ludzi dokonuje pewnych dobrych rzeczy, mając różne cele. Nieraz słyszymy o takich celach. Na przykład jak się nieraz ukazuje, ktoś wyłożył, jakiś taki biznesmen, 100 tysięcy złotych na jakiś sierociniec. Sierociniec, o, jaki to człowiek porządny. Rzeczywiście. A później co się okazuje? Jego cała organizacja narkotykami handluje, z Południowej Ameryki sprowadza, no tak, niestety, brudne pieniądze i tak dalej. No właśnie. O ile razy? Bardzo dużo, bardzo często tak się okazuje. Uczynił wspaniały uczynek, o, tam była radość, tam coś tam kupili dla tych dzieci, czy nawet prezenty nieraz, a teraz na gwiazdkę, tak, a nieraz różne są źródła takich pieniążków i takich darów. Tak mówiąc ogólnie, bo nie chcemy tam nikogo, względem jakiejkolwiek osoby, mówiąc osobiście, bo to nie nasza sprawa i nasza rzecz, bo my nie znamy serc. Ale tak się nieraz ukazuje. A więc dobroczynność. Drugi element uczynków właściwych, które są przejawem żywej wiary, to życie, postępowanie w prawości i moralności, tak? Inaczej mówią, życie zgodnie z nauką Jezusa. A więc takie uczynki. Oczywiście one nie będą stuprocentowe, bo niedoskonałe ciało. Do końca życia nasze uczynki nie mogą być doskonałe. To nie mogli tego dokonać święci wieku Ewangelii, tym bardziej my. Intencje tylko powinny być zupełnie doskonałe, ale nie w uczynkach. I trzeci element żywej wiary to jest nasze zachowanie w czasie prób, doświadczeń, zawodów, niesprzyjających okoliczności. Jak my się zachowujemy? Czy my marudzimy Bogu? Narzekamy, tak? Na swój los? Czy z pokorą to przyjmujemy? Jest coraz większą pokorą, cichością, bez szemrania, to, co jest dowodem, że posiadamy żywą wiarę. Więc, mili bracia i siostry, starajmy się w dalszym ciągu dzięki Słowu Bożemu rozwijać tą żywą wiarę. Ale również pamiętajmy, że piąty element żywej religii to jest to, żeśmy weszli na drogę żywą. Na drogę żywą. Prowadzącą do żywota wiecznego. List do Żydów, 10 rozdział, werset 20. Drogę nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Drogę nową i żywą, przede wszystkim Kościół. Drogę nową, żywą, do nieśmiertelności. Ale również my weszliśmy na drogę wąską, tylko jej cel, jej uwieńczenie nie będzie boska natura, tak? Ale żywot wieczny. Ale to samo poświęcenie. A weszliśmy na tą drogę żywą, tak? To jest droga, która ma jakiś cel i przeznaczenie. To nie jest droga donikąd. To nie jest droga donikąd. Jak wczoraj wspomniałem, jak jeden z angielskich uczonych się wypowiedział, zdążamy coraz szybciej, ale nie wiemy dokąd. Nasz drogi Zbawiciel mówi, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 2:1-10, że on żywot na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię. Otworzył drogę do nieba, do boskiej natury i przywrócił, otworzył drogę do ziemskiego raju, do Edenu. Do Edenu, ziemskiej doskonałości. Mili bracia i siostry, cel tej drogi nie jest mglisty i niepewny. Apostoł Paweł mówił o siebie w pierwszym liście do Koryntian 9:26. Ja tedy bierze nie jako na niepewne. On wiedział, do czego zmierza. Tak. A cały świat przy powieści Salomona 14:12. Zda się człowiekowi droga prosta, ale jej dokończenie jest śmierć w końcu. O, ludzie ubierają, narody, różne drogi. różne mają cele, ale to się wszystko kończy śmiercią. Te ich różne marzenia, ziemskie marzenia się w większości nie ziszczają. A po drugie, to są wszystko na krótki dystans. Jakże wdzięczni powinniśmy być Bogu i Jezusowi, mili bracia i siostry, że nas prowadził na tą żywą drogę, która ma cel, żywot wieczny. Tak. Obyśmy z tej drogi nigdy nie zbłądzili ani na lewo, ani na prawo. A dzisiaj jest wiele pokus. Nieraz szatan otwiera jakieś boczne ścieżki na skróty, tak? Możliwości. Obyśmy nigdy nie schodzili na takie ścieżki. Nieraz się niektórzy udali, pobłądzili, nie mogli później wrócić na tą drogę. Nie mogli. I nie ma ich wśród nas. Znam takie osoby. Jest to smutne, ale prawdziwe. Po tej drodze, mili bracia i siostry, idziemy również żywą nadzieją. O, to jest bardzo ważne. Żywa nadzieja. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, a werset trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wszelkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa do umarłych. Nadzieja żywa, a więc nadzieja prawdziwa. Nadzieja, która się spełni, to nie fatamorgana, niejakie złudzenia. Pewna pani chorowała. W jakimś kościele, jakimś wyznaniu protestanckim pastor ją spotyka. O, pani tak długo nie było. Tak jej się wymsknęło. Bardzo ciężko chorowałam, ale dzięki Bogu nie znalazłam się w niebie. O właśnie, dzięki Bogu nie znalazłam się w niebie. A co to znaczy? Mili bracia i siostry, znaleźli się pewne osoby w niebie, ale przez odpowiedni proces, począwszy od spłodzenia aż do narodzenia z ducha. Tak. Tak jak płód ludzki, tak samo i płód duchowy. Od spłodzenia Ducha Świętego aż do narodzenia. Siedem elementów, siedem procesów. A nieprzygotowanych ludzi, nie mających pojęcia. I mówi się, do nieba, tak, będą siedzieć wiecznie na złotych ławkach i na strunach grać Bogu jakieś smutne melodie. No, takiego nieba, no to nikt nie chce wejść tam. Dzięki Bogu nie znalazłem się w niebie. Ojciec się dowiedział, że rak, śmiertelna choroba, miał tylko syna, już żona zmarła, a był rybakiem. To w takim pewnym filmie oglądałem. Wyprowadził łodzie go na daleko od brzegu i tak go przygotowywał, że on może niedługo odpłynie, gdzieś pójdzie na tam dalekie łowy. No nie chciał powiedzieć o śmierci, ale tak dawał mu zrozumienia. Ale przyjdzie czas, że się spotkamy, i tam już będziemy zawsze razem, będziemy wiecznie łowić, tak? W niebie będą wiecznie łowić ryby. Mili bracia i siostry, jak się mówi takie rzeczy później, później takie dziecko jako rośnie, no to jakie takie, że jak to można wierzyć w takie rzeczy? A więc to jest żywa nadzieja, to jest prawdziwa nadzieja? Nie, mili bracia i siostry, to jest łuda. To jest łuda. A my mamy żywą nadzieję, która nas doprowadzi do czego? Wierzymy w Królestwo naszego Pana i Jego ziemskie Królestwo, do niedalekiej przyszłości będzie zaprowadzone na ziemi. I w żywot wieczny, o który się obiegamy. A więc, mili bracia i siostry, kończąc, w obliczu tego wszystkiego, w związku z tym, żeśmy poznali żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa, żywe Słowo Boże, że dzięki Bogu Chrystusowi i Słowu Bożemu możemy rozwijać żywą wiarę. Weszliśmy na drogę żywo prowadzącą do żywota i do Królestwa. Jak również po tej drodze postępujemy żywą nadzieją, prawdziwą, która się spełni, to jakimi my powinniśmy być? Również żywymi. Ewangelista Łukasz podaje słowa naszego Pana w 20 rozdziale, 38 wersecie. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Cały świat, chociaż chodzi na nogach, żyje i podskakuje, tak? Mówiąc tak prostym językiem. Ale z punktu boskiego jest umarły. A kto jest żywy? Dwóch żywych, aktualnych, dwie istoty było. Doskonały Adam, doskonały Jezus. A lud Boży, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, dostąpił usprawiedliwienia, to ma przypisane doskonałość i dzięki temu przez Boga jest odwołany jako żywy. Jako żywy. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 1. I was ożywił, któryście byli umarli w upadkach i grzechach. W świecie, gdybyśmy w świecie, to był w świecie. W grzechach, upadkach z punktu boskiego byliśmy umarłymi. Ale gdy przyjrzyliśmy do prawdy, poradziliśmy Boga i przyjrzyliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela, dostąpiliśmy łaski usprawiedliwienia, staliśmy się żywymi. Dzięki usprawiedliwieniu. Ale również my mamy w naszym życiu być żywymi. Apostoł Paweł, gdy apelował do usprawiedliwionych, aby się poświęcili, to czyńcie z siebie ofiarę żywą, a więc prawdziwą. A więc inaczej mówimy, bądźmy żywymi, prawdziwymi, rzeczywistymi, czynnymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. A jeśli takimi będziemy do końca naszego życia i zwyciężymy, to osiągniemy ostatni element żywej wiary. Wejdziemy do żywego królestwa prawdziwego. Prawdziwego królestwa, które Jezus zaprowadzi. A wejście do tego żywego, prawdziwego królestwa i osiągnięcia żywota wiecznego, braterstwo serdecznie życzę, sam pragnę, a tym kończę. Dziękuję serdecznie za uwagę i za społeczność.